Opowieść w Radiu Kielce. Jerzy Kurcjusz. Na przedpolu Jałty. Wspomnienia z tajnej służby w dyplomacji. Czyta Robert Gonera.
Odcinek 31. Gdy po odwiezieniu Kowala na tak zwaną Melinę u zaprzyjaźnionych Turków w Hajder Pasza na brzegu Bosforu wracałem do europejskiej części Stambułu, był już późny wieczór. Bosfor wydawał się zupełnie czarny. Na minaretach meczetów Sultana Ahmed błyszczały setki lampek. W głębi majaczyły minarety Bajzyta. Przypominały mi się mądre, choć pełne cynizmu słowa czytanej niedawno powieści: jeśli się panu powiedzie, nikt panu nie podziękuje. A jeśli znajdzie się pan w kłopotach, nikt panu nie udzieli pomocy. Kowal po przyjeździe do Anglii jesienią tegoż roku został przez Anglików internowany do tzw. Patriotic School w Londynie, w której mieścił się rodzaj obozu kwarantanny dla przybyłych cudzoziemców. Po pewnym czasie został zwolniony i podjął pracę na stanowisku referenta prasy niemieckiej. Pomimo zrehabilitowania go przez Anglików, polski pierwszy oddział sztabu rozpuszczał złośliwe pogłoski, że przyjechał tu ze specjalną misją, aby dalej donosić na swoich. Anna przez prawie pół roku oczekiwała na Bliskim Wschodzie wezwania do Londynu. W tym czasie pomagała naszej placówce w załatwianiu różnych spraw technicznych w Jerozolimie, Bejrucie i Kairze. Pomimo licznych depesz oraz przedstawień z mojej strony, nie mogłem w ministerstwie uzyskać przydziału jej do żadnej konkretnej pracy. Na zamówienie Ministerstwa Dokumentacji i Informacji w Londynie napisała broszurę w języku angielskim pod tytułem Through Women's Eyes, stanowiącą osobistą relację z sytuacji w okupowanej Polsce. Na okładce figurowało jej nazwisko z fałszywego paszportu dyplomatycznego, który jej sfabrykowaliśmy w Stambule. W czasie podróży statkiem dookoła Afryki, którą odbywała w drodze z Bliskiego Wschodu do Anglii, spotkała grupę oficerów francuskich, lotników, późniejszych uczestników powietrznej obrony Londynu przed atakami niemieckimi. Jeden z nich, o ile sobie przypominam, był to kapitan Vorsans, został przez Niemców zestrzelony i przebywał w obozie. Anna po wojnie wyszła za niego za mąż. Wszelki kontakt z nią utraciłem. Tymczasem dostawałem od centrali ciągle nowe obowiązki. Pierwsze moje oficjalne kontakty z Żydami w czasie II wojny światowej sprowadzały się do wysłuchiwania, spisywania i przekazywania rządowi relacji z rozmów przeprowadzanych z uchodźcami, którzy na krótko zatrzymywali się w Stambule w drodze do Palestyny. Jedna z pierwszych serii takich rozmów miała miejsce na początku marca 1941 roku, gdy przez Turcję przejeżdżała duża grupa Żydów z Wileńszczyzny. Mieli oni wyjątkowe szczęście. Udało im się bowiem uzyskać wizy japońskie i dzięki nim otrzymać od władz litewskich oraz sowieckich w Wilnie zgodę na wyjazd do Tokio. Drugą serię takich rozmów przeprowadziłem w grudniu tegoż roku. Podawali, że panuje tam nędza, głód i groźna epidemia tyfusu. Liczyło się około 600 zgonów dziennie. Za pieniądze, a szczególnie za złoto, można było dostać wszystko po zawrotnych cenach. Z Jaworza, Ustronia i Wisły na Śląsku wywożono Polaków rzekomo w głąb Niemiec. Pozwalano im zabierać tylko 30 kg bagażu. Na Śląsku zarządzono obowiązek definitywnego zadeklarowania, czy chce się pozostać Polakiem, czy też Volksdeutschem. Polacy byli natychmiast wysiedlani, Volksdeutsche wcielani do wojska. W Berlinie połowa ludności nie wierzyła już w zwycięstwo Niemiec. Bieżące wiadomości o sytuacji w gettach warszawskim, krakowskim i innych przekazywałem do Londynu regularnie.
Jerzy Jerzy Kurcjusz na przedpolu Jałty. Czytał Robert Gonera.